Mówiłyśmy bardzo dużo przede wszystkim o pisarzach, którzy żyli z kotami lepiej niż z ludźmi, chociaż pojawiły się też nazwiska pisarek. A teraz przejdźmy do samych kotów.
Podczas poprzedniego naszego spotkania trochę poruszyłyśmy ten temat, bo wspomniałyśmy o Mistrzu i Małgorzacie i wspomniałyśmy o Alicji w Krainie Czarów. I to są takie książki, w których te portrety kotów są wyjątkowo zapadające w pamięć. To są, no, można powiedzieć, ikoniczne jakieś takie elementy kultury. Takich książek, w których koty są bohaterami, jest oczywiście mnóstwo. Czasem to są książki autobiograficzne różnych autorów, jak na przykład Jack Kerouac, czyli taki amerykański pisarz, znowu z Beat Generation, a opisywał bardzo pięknie swojego kota Tyka w jednej ze swoich książek. Mamy wiersze Elizabeth Bishop, no mamy jedną z książek Stephena Kinga, mamy oczywiście taką bardzo ważną książkę T.S. Eliota, Old Possum's Book of Practical Cats. To było odstępstwo. W ogóle też to jest coś, co wydaje mi się, że można zaobserwować, czyli że niektórzy pisarze odchodzą od takiej swojej na przykład właśnie poważnej dykcji, czy też niektórzy poeci, od swojej poważnej dykcji na rzecz właśnie takiego bardziej zabawowego tonu i bardzo często te koty się stają przyczynkiem do tego. I tak właśnie było w przypadku T.S. Eliota. I na podstawie w ogóle tej książki potem powstał też musical Cats, więc to może warto wspomnieć.
Czyli te słynne musicalowe koty.
Tak. To właśnie na podstawie tej książki T.S. Eliota, którą on napisał właśnie zainspirowany obecnością kotów w swoim życiu, ich procesem wymyślania im imion, który go bardzo angażował i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie właśnie książki, w których te koty się pojawiają jako bohaterowie, ale mamy też takie książki, w których koty są bardziej symbolem czegoś, albo są takimi postaciami, które są użyte po to, żeby pomóc coś zrozumieć lub wytłumaczyć.
Czyli nie wprost.
Nie wprost. I na przykład wydana niedawno w Polsce książka Katarzyny Michalczak Synu jesteś kotem. To jest książka bazująca na autobiograficznych doświadczeniach tej autorki, która jest mamą autystycznego syna. W tej książce przedstawia właśnie to swoje doświadczenie bycia tą matką, takiego rodzaju rodzicielstwa, tego jak ona starała się swojego syna lepiej zrozumieć, poznać i nawiązać taką bliższą więź z nim, co nie było dla niej łatwe. I tam właśnie zrozumienie tego, jak funkcjonują koty, pomaga tej autorce zrozumieć to, w jaki sposób funkcjonuje jej syn. I też dostrzec źródła tego niezrozumienia, o którym ona tam dużo pisze i które im trochę utrudniało ten kontakt przez dłuższy czas. Ale mamy też na przykład takie dzieła klasyczne, jak powiedzmy Kotka na gorącym blaszanym dachu Tennessee Williamsa. Te koty, one się tutaj w tytułach pojawiają, co można zauważyć. I one od razu nas do jakichś takich skojarzeń odsyłają. I tutaj właśnie mamy tę kotkę na gorącym blaszanym dachu. To jest w ogóle odwołanie do takiego określenia, które funkcjonuje w angielskim. Używa się go często w codziennym języku, żeby powiedzieć, że ktoś jest zdenerwowany, że nie może usiedzieć w miejscu, że te oznaki zdenerwowania są widoczne. Natomiast w tej sztuce teatralnej, bo to była sztuka teatralna oryginalnie, potem jest adaptacja filmowa z Polem Newmanem i z Elizabeth Taylor. No w każdym razie to jest opowieść o takiej dysfunkcyjnej rodzinie. I tam jest postać kobieca. To były w ogóle takie postaci, w których Tennessee Williams się specjalizował. Takie kobiety na zakręcie, kobiety na skraju załamania nerwowego. Tutaj właśnie ta kotka pojawia się bardziej jako taka figura przetrwania tak naprawdę, bo ta bohaterka Maggie w pewnym momencie o tym mówi, że ona jest właśnie jak taka kotka, że ona po prostu, jej osiągnięciem jest to, że ona na tym dachu jest w stanie wytrwać. Czyli w jakiejś takiej bardzo niekomfortowej sytuacji życiowej jest w stanie sobie poradzić i być na tyle skoczna i zdolna właśnie do adaptacji, że jest w stanie sobie poradzić. Także mamy to, nie? I mamy też może na przykład jeszcze kończąc ten wątek, taką książkę jak Śniadanie u Tiffany'ego Trumana Capote i tam też pojawia się kot. Akurat to jest faktycznie kocia postać. Kot, który mieszka z główną bohaterką i on nie ma imienia. To, że on nie ma tego imienia, też zostaje przez nią wyjaśnione w pewnym momencie i ona mówi o tym, że dopiero kiedy poczuje, że coś na świecie należy do niej naprawdę, to dopiero wtedy będzie mogła nazwać kota, będzie mogła gdzieś zamieszkać i tak dalej, i tak dalej.
Zawsze mnie to dziwiło, jak ludzie nie nazywali kota, tylko mówili do niego kota albo kicia.
Ja w ogóle chyba się z tym nigdy nie spotkałam w życiu.
Naprawdę?
Nie, chyba nigdy nie poznałam kogoś, kto by miał kota bez imienia.
Gdy nazwiemy zwierzę, no to ono już jest nasze. Już się przywiążemy. Tak. W ogóle to, co nazywamy, to już inny stosunek do tego.
To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Mój tata dokarmiał koty, które nie mieszkały z nim, tylko to były takie dochodzące bezpańskie koty i nawet one miały swoje imiona, bo tam właśnie ponazywał, że tam jakiś krawacik, coś tam.
No właśnie, no właśnie. No. Także tutaj odkrywamy kolejną warstwę w stosunku do kotów. Nawet tych, których sami nie posiadamy, no bo gdzieś tam je dokarmiamy czy coś, ale no potrafimy im nadać jakąś podmiotowość po prostu tak. Imieniem.
Jasne. I ja w ogóle myślę, że pewnie warto by było wspomnieć, jak już mówimy o tej różnej literaturze różnego rodzaju, to właśnie o tym, co jest teraz tak popularne, czyli ta literatura poradnikowa, to faktycznie te koty się też przewijają jako właśnie jakieś takie modele, można powiedzieć, prawda, które istnieją. Co jest ciekawe, to też w takiej tradycyjnej literaturze było obecne i właśnie ten nieszczęsny Charles Bukowski, o którym mówiłam wcześniej, on miał taką pozę właśnie, wydawał się być człowiekiem, który się stara bardzo usilnie w życiu niczego nie nauczyć, w nic nie zaangażować i w ogóle, żeby mu wszyscy dali spokój, on tylko będzie siedział, pił alkohol i tam zadawał się z jakimiś osobami o szemranej reputacji. Okazywało się, że właśnie przy tych kotach to bardzo dużo on miał takich spostrzeżeń, które można by było powiedzieć, były wręcz poradnikowe. Również o czym przed chwilą powiedziałaś, także to jest ciekawe, no.
Tak więc jak się okazuje, można czytać nie tylko poradniki, ale też po prostu literaturę piękną.
Tak jest, do czego... znaleźć tam te same właściwie wnioski.
Dokładnie, do czego zachęcamy. Przywołałaś tutaj wiele nazwisk pisarzy i pisarek, do których możemy sięgać i sama przyznam, że oczywiście nie o wszystkich słyszałam, także dla mnie też jakaś nowość. Bardzo ci za to dziękuję. I dziękuję też za to dzisiejsze spotkanie. W studiu gościłam dr Dominika Kotułę z Katedry Literatur i Kultur Wydziału Humanistycznego naszego Uniwersytetu. Bardzo ci dziękuję.
Również dziękuję. Dzięki.